Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś w podcaście będziemy mówili o tym, że... O czym będziemy mówili dzisiaj?
O tym, że to jest nasz przedostatni podcast, proszę Państwa, w tym roku.
Nie też mamy, proszę Państwa, żadnego smutnego podkładu muzycznego. Tak. A Państwo do nas w ogóle nie napisali na adres lechistan@tok.fm. W ogóle nie napisali, a Państwo nagrywają podcast to w jakimś lesie, to w jakimś parku, to na jakiejś ulicy, a od jakiegoś czasu Państwo sobie tak w jakimś pomieszczeniu. To za karę, że nikt nie pytał o to, to my nie odpowiemy. Taka taktyka, podwójnie wyprzedzająca.
Gdzie nagrywamy?
Gdzie nagrywamy, nie powiemy nikomu.
No, bo dobrze, teraz. Ale... Dobrze, ten podcast będzie, proszę Państwa, o tym, jak w naszej kulturze ludowej, różnych podaniach i legendach są motywy związane z najróżniejszymi muzułmanami, ale szczególnie z Tatarami i Turkami, i które dziś przyjrzymy się temu takiemu wymiarowi religijnemu, nazwom, a także zakończymy może jakimiś historiami miłosnymi.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Więc zacznijmy od wątku religijnego. Ruszymy z Podkarpacia, gdzie jest taka wioska Bliznę, i w Bliznem na górze świętego Michała, przy drodze, która wiedzie ze wsi Bliznę do wsi Golcowa, stoi kaplica i stanowi według podań wotum, które zostało wzniesione po najeździe Tatarów w XVII wieku, i słynny, bezwzględny, to taki do straszenia dzieci postać, szwarc charakter tatarski Kantemir.
W Bliznem był.
Tak, na pewno, z licznymi, rany cięte i kute, i według tego oczywiście podania stanęli obozem Tatarzy i wypuścili się, prawda, z tego obozu kosza, żeby łapać jasyr, i nagle stał się cud, bo pojawia się wojsko w białych szatach i, prawda, archanioł Michał zstąpił z niebios i pokonał Tatarów. Czy mamy interwencję świętego Michała Archanioła.
Znaczy, zakładamy, że to był święty Michał Archanioł i wojsko niebiańskie, bo nie było
tak,
oznaczeń.
I poza tym byli w białych szatach. To o czym świadczy. To
mogła być zima i albo
Nie, proszę pana, to na pewno był, było lato, bo tak daleko Tatarzy nigdy by nie ruszyli, to był pewnie czerwiec. Mhm. No i w Bliznę mamy też przepiękny, drewniany, gotycki kościół, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polecam Państwu odwiedzenie. I jest to tak naprawdę jeden z najcenniejszych zabytków takiej sztuki sakralnej, drewnianej, architektury drewnianej w Europie Środkowej. I wewnątrz świątyni są na ścianach malowidła z różnych epok. W tym mamy sceny męczeństwa świętych. No i oprawcy bezdyskusyjnie mają tak zwane erysy azjatyckie, skośne oczy i tak dalej. Czyli stereotyp Tatara, tak jak pan reżyser Jerzy Hoffman, Kręcąc ogniem i mieczem na przykład, czy też pana Wołodyjowskiego, Potop, no niestety utrwalił bardzo różne stereotypowe wyobrażenia, też zatrudniając studentów z Mongolii. Zapominając o tym, że przez kilkaset lat, najdelikatniej mówiąc, Tatarzy się zmienili. Dobrze.
Ale pozdrawiamy braci mongolską, ale przy okazji kościoła w Bliznem, o którym wspomniałeś, że Światowe Dziedzictwo UNESCO, jeśli Państwo będą mieli okazję, to z Krosna nie tak daleko, chyba z 20 kilometrów, jest to tak niesamowita świątynia, która jest ewenementem, bo budownictwo...
Byłeś?
Byłem, widziałem. Budownictwo drewniane, nam się wydaje, że wiemy, jak to wygląda. Proszę odwiedzić Bliznę, proszę Państwa. Tylko i wyłącznie gąty, wymieniane chyba w jakieś, nie wiem, kilkanaście lat temu na nowe, gąty, którymi obite są ściany tej świątyni, mają razem powierzchnię prawie 2 hektarów. Także proszę sobie wyobrazić, jak wygląda ten niesamowity budynek. To naprawdę polecam, jak się cieplej zrobi, PKP do Krosna, dalej PKS-em i...
No, widzą Państwo, Paweł zawsze ma jakąś ciekawostkę, tym razem na temat
turystyczno-krajoznawczy,
na temat gątów. I teraz, no to ruszamy, Panie Pawle, no do miasta Częstochowa, gdzie odwiedzimy Jasną Górę. i gdzie oczywiście jest obraz Matki Boskiej, który jak sięgniemy do jego genezy, to oczywiście Bizancjum, Ruś i tak dalej, ikona i Władysław Opolczyk, który miał go sprowadzić, no bronił się w Bełzie przeciwko Litwinom i Tatarom na zamku. Tatarzy już wtedy byli wyznawcami Alelacha, natomiast z Litwinami to chyba było, że jeszcze nie poznali prawdziwej wiary i byli politeistami.
Tak jak Władysław Opolczyk jeszcze nie był wyznawcą, bo był wyznawcą rzymski katolik
z Opola. No i oblężenie się nie powiodło, Władysław się obronił, bo żarliwie się modlił oczywiście do obrazu, więc opatrzność mu pomogła. No ale szrama widoczna na policzku według legendy Matki Boskiej to właśnie po strzale Tatara, który trafił w Maryję. Ale no, żeby było jasne, czasami ten Tatar, okrutnik strzela, ale po naszej stronie też do Maryi. No niestety. To jest coś, co w podręczniku szkolnym Ministerstwa Edukacji w nowej wersji nie powinno się znaleźć. Od razu mówimy, że to jest ta nie nawet orientalna. Ja się nawet, panie Pawle, radykalizuję i zastanawiam się nad zmianą nazwy naszej audycji na Islamska Historia Polski, żeby...
Po prostu.
Tak, po prostu, żeby doprowadzać nie tam jakaś polityczna poprawność, tylko doprowadzać do furii niektórych.
Ale co z wątkami nie tyle islamskimi, co właśnie tych ludów pochodzących gdzieś ze wschodu?
Ale my to mamy, że tak powiem, zawsze jest jakiś wątek islamski, proszę pana. Nawet będzie jak zawsze. Mówimy Żydach, Karaimach, zawsze, proszę na to zwrócić uwagę. Natomiast ruszamy do Malborka i w Malborce mamy, prawda, słynny, wspaniały zamek, największy w Polsce. No i na zewnętrznym murze kaplicy znajduje się figura Matki Boskiej. No, uległa zniszczeniu w 1945 roku, 8-metrowa, przypominam. I dziś tam stoi kopia, którą zrekonstruowano niedawno, w latach 14-16. Natomiast według legendy, prawda, po bitwie pod Grunwaldem zwycięskiej ruszyły wojska polskie, litewskie, ale tatarskie. Zawsze państwu przypominam, że były też po naszej stronie stanowiące najmniej kilka procent, może nawet 7% wojsk Tatarzy, muzułmanie. No więc ruszyli tam, no i łucznik tatarski miał strzelać do figury, ale stracił nagle wzrok. No interwencja boska, figura zaczęła się bronić. I tutaj też znalazłem taką wersję, no, że strzelec inny nie użył łuku, tylko broni palnej. Natomiast no, wtedy można było tylko użyć jakiejś, no naprawdę, armaty i to nie raczej nie było na wyposażeniu wojsk tatarskich. No oczywiście tak niefortunnie wystrzelił znowu interwencja boska, że zabił stojącego obok wodza tatarskiego i wówczas wściekli Tatarzy po prostu posiekali zuchwalca na plasterki.
No, pokarało go.
Pokarało go. No ale tutaj widzą państwo, że no tym razem po naszej stronie i też strzelają, może niechcący, ale Pan Bóg kulę nosi, a bardziej strzały, że giną inni albo tracą wzrok. Jak państwo też, inna historia, jak już jesteśmy z Tatarami, no to oni kilkakrotnie odwiedzili, w cudzysłowie, po naszej stronie walcząc, Prusy. Opowiadaliśmy państwu i to też przeszło do literatury polskiej, Andrzej Kmicic z Tatarami podczas potopu szwedzkiego. No więc też podczas tej wojny ostatniej z zakonem, która doprowadziła do hołdu pruskiego, w 1520 roku na terenach Mazur też miały szaleć jednostki tatarskie i dotarły pod Bezławki. Nie wiem, czy byłeś, koło Kątrzyna. I tam stoi taki gotycki
czytałem.
Kościół.
Nie jest duży, ale robi wrażenie, szczególnie z daleka, naprawdę zamku obronnego, przez charakterystyczne zwieńczenie.
No więc myślę, że trzeba go rozłożyć na elementy pierwsze, ponieważ według legendy znajduje się tam święty Graal.
To tam.
Tak. Nie wiem, czy nie jestem rubaszny, bo tutaj Paweł wie, że postawiono nam zarzut, że czasami jesteśmy zbyt rubaszni. Proszę nam dać znać, jeśli przesadzamy, możemy zorganizować też jakiś audiotele, ale w ogóle słowo rubaszny do nas pasuje, bo rubacha to koszula i między innymi wysłałem do Pawła kilka cytatów z literatury, gdzie właśnie to kozacy mają rubachy bądź hajducy, więc wszystko pasuje.
Ale wracając do Bezławek, to jak rozumiem...
proszę pana, jest zamurowany. A jak tam trafił, tak?
Tak.
No to według legendy było tak, że książę Świdrygiełło który był, proszę państwa, bratem Jagieły, to miało być tak, że w ogóle Jagiellonowie według tej legendy są potomkami króla Harolda. Tego króla, który przegrał wielką bitwę pod Hastings w 1066 roku.
Zawsze to wiedziałem.
Jedna z najważniejszych bitew w dziejach Anglii. No i Harold poległ, ale właśnie dwóch jego synów stwierdziło, no musimy uciekać. I stwierdzili, uciekniemy do Bizancjum, ale przez Litwę. No i zatrzymali się na Litwie i tak mamy Jagiellonów. I przywieźli ze sobą kielich. Po prostu. Świętego Graala. No przecież to wszystko się... Proszę pana, no łączy to się tak, łączy. Tak. To się normalnie łączy. A co ciekawe, przypominam, że Harold niestety miał pycha, ponieważ ten król Anglii tuż przed klęską pod Hastings wygrał w bitwie pod Stamford Bridge z Haraldem, który tam poległ. Mhm. Czyli tam było 1-0 dla Anglii, a potem 0-1 już z innym przeciwnikiem. I co ciekawe, ten Harald to król norweski, bardzo ciekawy, który między innymi był w Bizancjum, był w Rusi Kijowskiej, ożenił się z córką Jarosława Mądrego. Myślę, że tutaj przebija się w tej legendzie, że zamieniamy literki i z Harolda robi się Harald. No niestety, przykro mi. Przykrył go nawet, mówiąc kolokwialnie, po śmierci swoją sławą.
Jedna literka. Ale jedną literkę. Gdyby ktoś daleko był od głośnika. Nie mówiliśmy o tym, że tam znajduje się w tym pięknym zameczku w Bezławkach, który jest kościołem, święty Góral, tylko święty Graal.
Tak, tak.
Żeby
to
nie było. Święty Graal.
Tak, tutaj byłeś rubaszny, ale oczywiście my sobie na to możemy pozwolić jako kozacy i hajducy. No więc jesteśmy ze świętym Graalem też w Europie i przypomnimy państwu, że no jest to związane oczywiście z kielichem Ostatnia Wieczerza, przemienienie krwi pańskiej i mamy takie bardzo popularne motywy, gdzie jest ten motyw właśnie tego kielicha, Sacro Catino, na przykład w Genui. I według tej legendy przywiózł go Guglielmo, tak?
Guglielmo można powiedzieć.
Guglielmo, chyba Embriaco, czyli Wilhelm Pijak. Więc jeśli ktoś nas oskarża o rubaszność...
A kto ma wozić kielichy?
Tak, więc wiecie, ale nie, stop, to już nie przekraczamy tej cienkiej granicy, bo to Ostatnia Wieczerza, wino i tak dalej, więc nie szalejmy, ale przywiózł właśnie, zdobył je podczas wypraw krzyżowych w Cezarei i to jest jedna, która jest właśnie motyw, gdzie mamy właśnie z krucjatami z Bliskim Wschodem ten motyw z, wiadomo, no Palestyna, Jerozolima i tak dalej, ale mamy też Donnie Urraca, też tego samego, taki kielich, który jest w miejscowości Leon, w bazylice San Isidoro, przepraszam. I jest też właśnie taka historia, że on też trafił w ten sposób do Hiszpanii, że emir Egiptu dał go emirowi Denni, zaraz państwu o nim opowiemy, i ten to był emir państewka istniejącego w Hiszpanii, obejmującego też Baleary, Majorka, Minorka i Ibiza, i on go przekazał właśnie królowi Leonu, tak żeby go zdobyć jego względy i przekonać, nie napadaj na moje miasto. I tutaj dochodzimy do nas, bo wszyscy mówią, o czym oni gadają? Popłynęli znowu gdzieś w bok.
Na Ibizę.
Na Ibizę i tak dalej. Proszę państwa, kiedyś o tym mówiliśmy, ale jeszcze o tym państwu na pewno zrobimy całą audycję, bo to jest bardzo ciekawy temat. Emira Denni założyli nasi krewniacy, możemy powiedzieć rodacy, Słowianie, muzułmanie, bo jak rozpadł się kalifat Kordoby, to na jego gruzach powstały różne państwa i niektóre z tych państw założyli właśnie Słowianie, niewolnicy wyznający islam, między innymi założyli Dennię. I tu dochodzimy, że właśnie jest też motyw, bezdyskusyjnie byśmy powiedzieli, polski w tej historii. Ale wracamy, może nie szalejmy tam po Balearach, wracamy na Podkarpacie, do Domaradza. Bo chciałbym państwu pokazać, że czasami Tatar to nie tylko złoczyńca, oprawca, bandyta, jakby powiedziało wielu naszych rodaków, ale dzikus, ale także, przepraszam bardzo, po prostu Robin Hood. Ponieważ mamy coś takiego, że w lokalnych legendach właśnie w Domaradzu jest historia, że był straszny naprawdę pan, rozbójnik, szlachcic okrutny, Rokita. No wiadomo, diabeł jakiś. No i po prostu stało się coś takiego, że Tatarzy się pojawili i zrobili mu, mówiąc Pulp Fiction, z pupy jesień średniowiecza. I rozwiązali problem ludu polskiego, likwidując oprawcę szlacheckiego. Więc z tego powodu mamy ich pozytywną rolę. Tutaj państwu też przypomnę, że mamy relacje historii. Teraz są popularne te wszystkie ludowe historie, tak, do których też kiedyś państwu o nich trochę poopowiadamy, bo mam stosunek czasami mieszany, czasami pozytywny. Ale to, co jest ważne, że mamy relacje historyczne o chłopach, którzy się przebierali za Tatarów i napadali, żeby wymierzyć słuszną sprawiedliwość dziejową.
A później mówili, to nie my, to Tatarzy. To nie my, sami proszę widzieliście.
Pana, proszę pana. I tak samo jak Jakub Szela rozpoczął swoją słynną rabację w 1846 roku, to jest naprawdę sporo relacji w prasie ówczesnej, że to nie przypadek, że oni są tacy okrutni, bezwzględni ci chłopi. Nie, że my im czegoś coś złego zrobiliśmy, panowie szlachta. Tylko po prostu z tego powodu, że tam polski chłop, gdzie było epicentrum tego powstania, no to ten chłop jest dziki, barbarzyński, bo tam osiedlano Tatarów. No i po prostu no, natura wyłazi z człowieka po 200 latach, natura, no. Od tego się nie ucieknie. Tutaj pozwalamy sobie no, oczywiście na ironię. Więc teraz troszeczkę o nazwach. Jak państwo wiedzą, jest od groma w Polsce nazw, o których już trochę opowiadaliśmy, ulic tatarskich, nazw. Ja wybrałem takie najbardziej spektakularne. Nazwy są albo mają korzenie tatarskie, albo są tłumaczone poprzez nawiązania do jakichś historii, gdzie pojawiają się Tatarzy. Więc mamy wieś Dmochy. To jest, proszę państwa, wieś, której ludność często się nazywa Tatarami. Mamy historię, że oczywiście za czasów Władysława IV tam osiedlano Tatara, który dostał ziemię, tytuł szlachecki i że właśnie hodowali konie i słynęli. To wszystko by powiedzieli, no dobra, dobra, sporo tego było, no tylko pojawia się bardzo, bardzo śliska kwestia, proszę państwa, bo było kilka tych wniosek Dmochy, to jest generalnie łomżyńskie, no i niestety z jednej z tych wiosek pochodził nie kto inny, tylko proszę państwa, uwaga, Roman Dmowski. Więc jeśli ktoś by niestety coś tam pogrzebał porządnie w jego genealogii, doszłoby do tak skandalicznego odkrycia, wnioski, że w XVII wieku...
To wyciągnie wnioski, że z Tatarów był Roman Dmowski.
No nie, ale no nie możemy wszystkiego zwalać na tych biednych Tatarów. Tutaj oczywiście sobie troszeczkę dworujemy i folgujemy jako, prawda, właśnie w ramach tej naszej rubaszności. Mamy oczywiście Białowieże. I tutaj jest legenda, że od białych wież, ale tak naprawdę białych namiotów ze skóry takiej niegarbowanej, którzy mieli Tatarzy na służbie litewskiej, służący, prawda, tym w ramach wielkim księciom litewskim i którzy tam często polowali, no to właśnie stąd Białowieża. Mamy Murzasichle, powiat tatrzański, jak wiedzą państwo, Podhale. No więc jest teoria, że oczywiście od Murzy. Ja nie żartuję, od księcia tatarskiego, od Murzy. I dlatego nie ma się nie mówić Murzasichle, tylko Murzasichle, tak? Więc jak państwo będą szusować na nartach, to proszę wspomnieć, że może są państwo według legendy w wiosce tatarskiego księcia. No szlachcica troszeczkę. Mamy dużo ulic tatarskich. Ja wybrałem na przykład Kielce, ponieważ oprócz tego, że jest tatarska, to mamy też Petychorską, czyli inaczej Czerkieską od Czerkiesów, ale mamy też Husarską i mamy, proszę państwa, Mahometańską. Nie wiem, czy jak dojdziemy do tego procesu deislamizacji, to chyba będziemy musieli zmienić tą nazwę. Te wszystkie nazwy nawiązują oczywiście do trylogii Henryka Sienkiewicza. Jak po Warszawie państwo pospacerują, to i znajdziemy turecką, i osmańską, i ulicę Janczarów, i miała być też uliczki, dwie krótkie, przed wojną planowaną, Mekki Medyny. To tam miał stanąć meczet. Przez Siemiatyczy na Podlasiu, proszę państwa, jest rzeka, przepływa, która się nazywa, uwaga, Mahomet.
Po prostu.
Po prostu. No normalne, przecież, no co to jest, no przecież w Siemiatyczach, no co pana zaskakuje. Ale oczywiście zawsze można powiedzieć, no po okolicy przecież byli Tatarzy, no to po prostu nazwali imieniem proroka rzeczkę. Lublin. też mamy, prawda, Tatary, dzielnica, i tutaj są dwie historie. Jedna, że Tatarzy się zatrzymali. One bardzo dobrze pokazują tą ambiwalencję tych historii tatarskich. Z jednej strony, że się zatrzymali, żeby łupić w okolicy, a drugi, że Jagiełło ich tam osiedlił po to, żeby zajmowali się, prawda, stajniami, żeby troszczyli się o konie króla i oczywiście, że to było obok zamku. Natomiast oprócz czego mamy Majdan Tatarski, no mamy też straszne miejsce związane z obozem, czyli Majdanek, tak, to też te określenia, przypominam, Majdan, opowiadaliśmy Państwu, że nazwa jest pochodzenia perskiego, a może jeszcze nawet starsza, ale przeszła do nas przez języki tatarski, turecki. No i jest jeszcze herb miasta, bo mamy w herbie, niekogo, proszę sobie herb obejrzeć, no ale w herbie jest koza. No i według legendy herb powstał w ten sposób, że był najazd tatarski. Rzeczywiście w połowie XIV wieku był najazd tatarski, tak? Kiedy my rozpoczęliśmy ekspansję za czasów Kazimierza Wielkiego, to wtedy, no niestety prawda jest taka, że ruscy bojarowie, przodkowie Ukraińców uznali, że trzeba się bronić przed nami, że nie przynosimy tylko wolności, tylko wielu z nich uznało, to poprosimy Tatarów o pomoc, żeby się bronić. No i właśnie dzieci uciekły z grodu, ukryły się w wąwozie i zaczęło im brakować jedzenia. I wówczas zjawiła się koza i je nakarmiła. Prawie jak wilczyca Romulusa i Remusa, ale tutaj mamy kozę i znowu ktoś powie, że jesteśmy rubaszni. Więc w innej wersji było to wiele rodzin, i które ukryły się przed Tatarami. Jak wyszły po ich najeździe, to właśnie udało im się uratować miasto przed zagładą, bo właśnie pomogła im koza.
Chociaż tak, jak słuchają nas na pewno nasi słuchacze i słuchaczki z Lublina, to Tatary oczywiście im się najpierw to kojarzą z Leclerkiem, bo tam jest chyba Leclerc, z tego co pamiętam. Ale druga rzecz, to pewnie pamiętają tą główną linię, jeśli chodzi o interpretację herbu, że to jest jednak kozioł. I to jest jednak kozioł, który się na winorośl wspina.
Tak. No to proszę pana. No to
są komplementarne historie.
Tak. To tak to właśnie.
Ja bym wolał tą, że kozioł, ale, i winogrona.
Tak, ale jak już jesteśmy przy... czy to nie był tak zwany... czy nie zrobił pan placement produktu, jak to się mówi.
Że Lublin, że teraz wszyscy będą chcieli do Lublina.
Carrefour. Proszę pana.
Nie? Tam jest jeszcze dwa czy trzy duże sklepy. Ale na Tatarek są wielkoformatowe. Nie.
To może
ja nie wymieniam.
Proszę mówić, sklep francuski o polskiej nazwie skrzyżowanej.
Jeszcze francuski się mówi teraz.
Jeszcze francuski. Dobrze, to jak pan jest przy żywności, to jeszcze odwiedzimy Markuszów w Lubelskim, koło Puław. No i słynie z naleśników, które są nazywane nalistnikami, czyli inaczej tatarskimi naleśnikami, i pojawiają się na różnych festiwalach kulinarnych, są tym daniem regionalnym, popularnym. No i historia jest taka, że Jan III Sobieski odwiedził sobie w Markuszowie Tatara, swojego zaufanego wojaka Lachowicza. I wtedy Markuszu był w ogóle własnością Sobieskich i skosztował potrawę, którą przygotowała małżonka Lachowicza. I to był właśnie ten słynny nalistnik, zapieczony i podany na liściach kapusty. No więc farsz to, proszę notować, ziemniaki, twaróg, cebula i przyprawy. Ciasto z kolei ma skład typowego naleśnika, mąka, jajko, mleko, olej, woda i tym podobne. Oczywiście nie znam proporcji. I po skosztowaniu i rozsmakowaniu się w potrawie Sobieski podarował gospodyni czarnuszkę, którą według legendy przywieźliśmy sobie spod Wiednia po pokonaniu Turków. Czyli nie tylko kawa, ale też czarnuszka według legendy. I przypominam, że sama czarnuszka, Nigella sativa, no jej historia jest taka, że jej praojczyzna to właśnie, dokładnie Turcja, Iran, północny Irak, była używana już w starożytności, też w medycynie. Między innymi wielki perski filozof i lekarz Avicenna w swoim opus vitae, prawda, kanonie medycyny, napisał, że jest bardzo dobra do leczenia duszności. Nie wiem, czy zostanie wykorzystana teraz też do walki na przykład z COVID-em. Tak?
Wszystko wykorzystane.
Ale jak widzą Państwo, nalistniki z czarnuszką, ślad tatarsko-sobiesko-wiedeński.
Czyli następnym razem, jak Państwo będą jedli naleśniki, to Państwo tak pomyślą, a może troszkę czarnuszki sypnę. spod tak. Wiednia i będzie bardziej ten. Ale tak przy okazji, zanim zakończymy, to dosłownie wczoraj rzuciłem okiem na wielki plakat reklamujący sztukę wschodu, namioty tureckie, Art of the Orient, Ottoman Turkish Tents, na Zamku Królewskim, na Wawelu. Tak. Od 11
ale
można...
Ale zamknięty jest niestety, proszę pana.
A nie, wirtualnie nie da się.
A nie wiem. Ja widziałem. Byłem przepiękny, ale byłem przed zamknięciem.
A dalej reklamują.
No to może tak jest.
W przestrzeni publicznej.
Polecam, jeśli można.
Tak właśnie zatrzymałem się właśnie. To było niedaleko takiego sklepu, którego nazwy nie wymienię i dlatego tylko zwracam na to, gdzie się sportowego, gdzie się sprzedaje sprzęt sportowy, głównie namioty. W związku z czym ta koincydencja była szokująca.
No tak.
Po prostu idę koło tego sklepu.
A pan chciał sobie kupić namiot turecki, czy na wyjazd?
Chiński,
nie, na wyjazd na narty, że nie można się zatrzymać w hotelu, więc przy wyciągu w namiocie.
W namiocie.
Ale to taki dobry, taką dobrą, grzaną jurtę, nie, to tak, rzeczywiście tak, się przyda. Tak. Ale momencik, bo musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie historiami miłosnymi. I jak jesteśmy przy nazwach, no to mamy dzielnicę Płocka, która kiedyś była oddzielną miejscowością, Radziwie. I mieszkańców nazywano często Tatarami. I miejscowość też Tatary. No jest, są różne hipotezy, no ale jedna nawiązuje do Karola Stanisława Radziwiła, zwanego Panie Kochanku, który miał tu sprowadzić Tatarów, osadzić, prawda, i tak dalej. No ale szczerze mówiąc, to tak każdy ich osadzał i tak dalej. To historia jest, mówiąc szczerze, ta wersja jest z Tatarami, ale jestem szczery, jest nudna. Natomiast druga wersja jest taka, że Karol Stanisław Radziwiłł, Panie Kochanku, o którym zrobimy kiedyś nawet, myślę, cały podcast, bo jest to postać niezwykle barwna, no według historii, no przyjeżdżał tutaj po prostu do kochanki. I kiedy sobie z nią, że tak powiem, folgował, zabawiał się. Ja tutaj proszę nie szukać żadnych wątków, rynna, ekstazji, nie, żeby tam, nie mieć takich przygód, że trzeba...
Było aż 25, panie kochanków.
Tak, że trzeba uciekać po rynnie, to po prostu stał oddział tatarski, który go bronił przed czymś takim, tak?
I pewnego dnia on wrócił do siebie, a Tatarzy zostali.
Możliwe, ale to właśnie jak się idzie na taką imprezę w Belgii, to po prostu w Brukseli to się zabiera ze sobą oddział tatarski i policja belgijska myśli, że no po prostu ze względu na pewne obawy o własne życie nie zagrozi takiej dobrej zabawie.
Ale myśmy wspominali o Płocku swego czasu. Trzy podcasty temu wspominaliśmy o Płocku.
O Jezu, jak dokładnie pamiętasz.
Tak, pamiętam, dlatego, że wtedy właśnie dowiedziałem się, że wśród mieszkańców Płocka jest silna dosyć legenda i w różnych wersjach, że jednak gdzieś tutaj Tatarzy przyszli i nie odeszli. Tak. W związku z czym tak mrużąc oczy, żeby były skośne, spoglądają na siebie mieszkańcy Płocka jeden na drugiego, a nie wiadomo, a może...
Ty Tatarzynie, no, jeden
właśnie,
ty.
Właśnie.
No tak, właśnie, bo i teraz no... Żeby nie było, że my promujemy tylko te wszystkie bezeceństwa, te takie niemoralne prowadzenie się, bisurmańskie, że po prostu odwiedza się kochanki. To teraz o nieszczęśliwej miłości i zakończymy tą historią nasz podcast. W Jarosławiu na Podkarpaciu, polecam, też bardzo ładne miasteczko, stoi na ulicy Grodziszczańskiej, tak zwany słup tatarski. I według legendy wystawiono ten słup, żeby upamiętnić Selima, który był synem Hana i zakochał się w córce burmistrza. No ale mieszkańcy nie chcieli się zgodzić na związek i po prostu Selima zatłukli.
O.
Więc...
A słup, jak rozumiem...
Postawili, bo mieli wyrzuty sumienia.
Nie, bo mimo wszystko...
Albo żeby upamiętnić swój sukces w ramach walki z islamską piątą kolumną.
No serce nie sługa z jednej strony, ale drodzy państwo, proszę uważać, gdzie państwo lokują swoje uczucia. Jeśli chodzi o władzę samorządową, to może się skończyć naprawdę źle, że zostanie po państwu tylko słup. Także...
Tak, zostanie po państwu tylko pamiątkowy słup.
Pamiątkowy słup.
I tym, przepraszam, jednak smutnym akcentem, ale żeby nie było, że my sobie tylko heheszki robimy, to kończymy.
Zapraszając oczywiście wszystkich do komentowania, do pisania, do pytania i proponowania. Adres to lechistan@tok.fm, lechistan@tok.fm. A do usłyszenia za tydzień mówią...
Adam Balcer, ostatni podcast, przypominam, ostatni, w tym roku.
Proszę sobie nagrać, jak to kiedyś mówiłem. Do usłyszenia mówią Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zawsze w piątek po 19:00. Telehistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19.00. Telehistan.